Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć w naszym studio pana Michała Morysa Twarowskiego, który od lat mieszka w Polsce, ale urodził się i mieszkał w dzieciństwie w Australii. Prawnik i amerykanista, a także doktor historii. Autor wielu publikacji, a ostatnio autor bestsellerowych książek Polscy bogowie wojny i Polskie imperium, a także ostatniej książki Przedmurze cywilizacji. I przede wszystkim właśnie z tego powodu spotykamy się dzisiaj w studio. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Pana ostatnia książka Przedmurze cywilizacji próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie dawna Polska była przedmurzem cywilizacji łacińskiej, chrześcijaństwa czy też Europy, skoro graniczyła prawie do końca XVIII wieku z krajami niechrześcijańskimi. Jaką rolę w naszej historii odegrały relacje lub brak relacji z muzułmańskimi sąsiadami? Po sukcesie Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, no bo jak tutaj miała być ta solidarność chrześcijańska tej zachodniej Europy, Polska stanęła na wysokości zadania, przyszła z pomocą. Co powinna Polska wtedy właśnie zrobić po sukcesie pod Wiedniem, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość?
Ja bym bardziej nawet, trzeba się zastanowić, co powinna zrobić przed tą bitwą pod Wiedniem.
No właśnie, może jeszcze wcześniej coś powinna zrobić.
Bo całe rozwiązanie tej zagadki nie tkwi właśnie w bitwie pod Wiedniem i to, co było po, tylko rozwiązanie, klucz do rozwiązania leży trochę wcześniej.
No właśnie.
W dekadzie wcześniej.
Co to jest? Co to było?
Też nie chciałbym jakoś strasznie relatywizować tej książce, ale w Przedmurzu Cywilizacji są oczywiście, są rzeczy, kiedy Turcy zapukali do drzwi Rzeczpospolitej i weszli. I była obrona Kamieńca, nieudana w 1672, którą pamiętamy chociażby z filmu Pan Wołodyjowski. Później był podpisany haniebny traktat w Buczaczu, haniebny dla Rzeczpospolitej, kiedy Turcy zajęli spory kawałek Rzeczpospolitej i zgarnęli dla siebie. Troszeczkę udało się zmazać tą hańbę zwycięstwem pod Chocimiem w 1673 roku. I jest ten napór tej Turcji był wielki. Znaczy w tym czasie był napór na tereny Rzeczpospolitej. I w tym czasie Europa, żeby patrząc trochę szerzej, dzieliła się na dwa wielkie bloki polityczne. I można powiedzieć, pierwszy to byli Habsburgowie, Austria umownie, a drugi to była Francja, która tradycyjnie była sojuszniczką Turcji Osmańskiej, żeby szachować tych z Austriaków, z którymi się nie lubili. Jan III Sobieski, zanim został Janem III Sobieskim, tylko był hetmanem wielkim koronnym, był w Polsce zwolennikiem stronnictwa francuskiego. I o ile Jan Sobieski w walce, też to powtarzał, że w walce tam z niewiernymi czy z muzułmanami stracił pradziadka hetmana Żółkiewskiego, stracił wuja Daniłowicza, pamiętał pogrzeb po prostu wuja bez głowy, którego przywieźli jako kilkuletnie dziecko. Jego brat został zarżnięty w rzezi pod bitwie pod Batochem, czyli miał duży, można było sobie wyobrazić...
Bagaż historyczny.
Bagaż emocjonalny, taki mściciel, że tu zabijają, to takie życzenie śmierci po prostu, że on traci krewnych i zaczyna robić porządek z tymi Turkami. Ale Sobieski potrafił się wznieść ponad myślenie jednostkowe, tylko myślał w kategorii państwa i widział cel ekspansji, że trzeba wyeliminować groźnych sąsiadów Rzeczpospolitej i za groźnych uważał Prusy i dalszy tam przede wszystkim te Prusy. Jakoś tam chciał orientować swoją politykę, bardziej na północy ją widział i zależało mu, żeby ułożyć te stosunki z Turkami, mimo jak już ich powstrzymał militarnie, jakoś na dobrej stopie. No ale niestety Turcja, zachwycona swoimi sukcesami, tak naprawdę przede wszystkim ten 1672, tak wzmocnił butę turecką, że kiedy Polacy chcieli odzyskać te tereny i powiedzmy, nie wiem, razem jakoś się ukierunkować przykładowo przeciwko Rosji, która rosła w siłę, to Turcja po prostu bardzo lekceważąco podchodziła do Rzeczpospolitej. I zmusiła Polskę też do podpisania traktatu Sobieskiego, że zobowiązał się, że nie wystąpi przeciwko Turcji. I kiedy był zawarty ten tajny układ o wzajemności z Austrią, że jeżeli Kraków zostanie zaatakowany, Austriacy nam pomogą, jeżeli Wiedeń zostanie zaatakowany, to Sobieski przyjdzie Austriakom z pomocą, Turcy uważali to za zdradę. Się nie spodziewali tego, że Sobieski złamie te porozumienia. Można patrzeć nie tylko w kategoriach walki, nie wiem, cywilizacji, powiedzmy, które się ścierały, ale też w kategorii po prostu bardziej takich szerszych geopolitycznych, że są mocarstwa różne i trzeba jakoś między nimi tak umiejętnie lawirować, żeby po prostu jednego nie wzmocnić za bardzo, żeby nas po prostu nie zmiotło z mapy. No nie?
Czyli on po prostu uprawiał dzisiejszą dyplomację.
Tak, znaczy Sobieski był bardzo dobrym politykiem, tylko go blokował przede wszystkim ustrój Rzeczpospolitej, który nie pozwolił mu rozwiązać skrzydeł i bywały takie sytuacje, na przykład w 1633-34 roku, kiedy Turcja, korzystając trochę z zaangażowania Polski w wojnie z Rosją, chciała zaatakować Rzeczpospolitą, ale Polska wtedy wystawiła tak liczną armię, że po prostu Turcy stwierdzili, nie, jednak to nie ma sensu, no nie? Że to po prostu się źle skończy dla niej. Ale kiedy już po tych wszystkich sukcesach Sobieskiego z początku panowania Polacy wysłali dyplomację, posła Jana Glińskiego w 1677 roku negocjować traktat z Turcją, to Sejm w tym czasie obniżył znacząco liczebność polskiego wojska, bo się szlachcie nie chciało po prostu płacić podatków na utrzymanie armii. No a Turcja po prostu ze słabymi niezwykła negocjować. I ten układ mógł się zupełnie zmienić. I to widać w XVIII wieku, zwłaszcza już kiedy Polska się chyliła ku upadkowi, to już była za słaba, żeby nawet wciągając Turcję, jakoś idąc w kierunku sojuszu polsko-tureckiego, już była za słaba, żeby oprzeć się przede wszystkim Rosji, która była największym beneficjentem tak naprawdę schyłkowego okresu wojen polsko-rosyjskich. Więc z jednej strony jest ten element przedmurza chrześcijańskiego, przedmurza chrześcijaństwa, że jednak Polska stanowi ten jednak ten... Tu się jest granica dwóch wyznań. Tam jednak tu dominuje islam, tu dominuje chrześcijaństwo, a z drugiej strony wchodzi ta wielka gra polityczna. No i trzecia rzecz, że te kultury, jak się graniczy jednak z ludami, powiedzmy, niechrześcijańskimi, to się jednak trochę poznaje tego sąsiada. To jest zawsze tak, że jak ktoś jest daleko i tak dalej, to nie wiemy, kim jest. A kiedy jest blisko, to zupełnie inaczej patrzymy. Ja tak trochę szukając przykładu, jestem rodzinnie związany z Cieszynem. Miasto, które jest podzielone no, na pół praktycznie między Polskę i Republikę Czeską. I też się zupełnie inaczej patrzy, powiedzmy, na relacje polsko-czeskie czy na wielką politykę między Pragą i Warszawą, mając tą perspektywę lokalną. I tutaj też jakoś te relacje kulturowe były, że to nie była wrogość i nienawiść, ale też były relacje dyplomatyczne, były przecież sułtan Sulejman Wspaniały zaprosił na, oczywiście dyplomatycznie, bo to wiadomo, że nie przyjedzie, ale zapraszał polskiego króla na obrzezanie swoich synów. Z kolei polski król Zygmunt Stary zastanawiał się, czy nie zaprosić Sulejmana na wesele swojego syna, więc jest ta granica, powiedzmy, ale ona nie zawsze była granica cywilizacji, ale nie zawsze ona była podszyta nienawiścią. Tutaj właśnie opowiadając w ogóle o relacjach międzynarodowych zawsze, znaczy nie zawsze, ale lubię sobie powtarzać, że relacje między państwami są rewersem, powinny być rewersem relacjami i są niestety rewersem relacjami między ludźmi. Czyli nie ma elementów takich jak wdzięczność, solidarność, sympatia, uczciwość i tak dalej, tylko jest to taki bezwzględny świat, gdzie każdy chce zjeść każdego i nam trochę jest łatwo, nawet nie wiem, historyką na przykład, zwłaszcza nie wiem, za biurka pisać i pouczać Jana III Sobieskiego, czy całą resztę klepać po ramieniu, czy to generalnie z postaciami historycznymi. To zrobiłeś źle, to powinieneś zrobić inaczej to, i tak dalej.
Ja tutaj pytam o pana zdanie.
Tak, znaczy granica polsko-turecka wtedy by się rozciągała na niesamowitym długim odcinku. Ponieważ Górne Węgry, czyli dzisiejsza Słowacja, tam był książę, dowódca węgierski Imre Tököly, który był sojusznikiem Osmanów. I w przypadku upadku Wiednia, no kto wie, czy byśmy nie byli po prostu na kolejni na liście dań. A jeśli
na widelcu, to,
na widelcu. A z racji, że akurat moi przodkowie pochodzą w większości ze Śląska, jeżeli powiedzmy na początku XIX wieku zakładali jakiś mundur, to musieli zakładać austriacki, czy chcieli, czy nie, to cywilizacyjnie wyszło lepiej, żeby byliśmy w granicach Austrii niż w granicach Turcji.
Czyli Polska nie miała innego wyjścia, można by tak powiedzieć?
Znaczy Polska sama się zaszachowała po prostu, że w momencie, kiedy osiągnęła pewne sukcesy, że najpierw zlekceważyła zagrożenie tureckie, a później nie zrobiła demonstracji siły, żeby przekonać Turków jednak, że Rzeczpospolita jest na tyle silna, żeby nie ryzykowali z nią konfliktu i razem na przykład spróbować się obrócić przeciwko Rosji. I w momencie, jak już po prostu ten element został, no mówiąc kolokwialnie, zawalony, to już później już tego już nie szło odkręcić. To już po prostu poszło efekt domina, że trzeba, znaczy patrząc tak cywilizacyjnie, no trzeba było iść pod ten Wiedeń, bo jak nie pod Wiedeń, no to prędzej czy później będą pod Krakowem, no nie? I trzeba było. A po bitwie pod Wiedniem też dochodził absurd, że król był blokowany przez szlachtę, która no nie chciała specjalnie ułożyć na utrzymanie tego państwa,
no
które
właśnie,
nie było tak
i
dobrze.
I się wszyscy odwołują do tej kłótliwości Polaków.
Polska po prostu się spóźniła z reformami ustrojowymi, no i wyszło jak wyszło.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.